Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami Michał Solo Solarz, redaktor naczelny Polski Fitness TV i założyciel sieci franczyzowej Dream Body EMS. Witam cię serdecznie, Michale.
Witajcie wszyscy, witaj Jakubie. Bardzo miło spotkać się. Jestem w samochodzie, dorwałeś mnie w aucie, wiecznie w trasie, ale to jest dobry moment na parkingu, żeby napić się z tobą kawy i z państwem.
Dokładnie, biznes przy kawie i tutaj takie, że tak powiem, rozmowy w trasie, nie? No, to kolejny pomysł na podcast. No to dobra, słuchaj Michał, opowiedz nam może troszeczkę na początek, czym ty się tak bardziej zajmujesz, bo to już troszeczkę tutaj zapowiedziałem, ale jakaś twoja taka historia, jak to się zaczęło u ciebie, czym się dokładnie zajmujesz, bo wiesz, jakby marker tego, że okej, jesteś założycielem sieci franczyzowej, redaktorem naczelnym, to może znaczyć dla niektórych wszystko i nic, więc tutaj przybliż nam temat.
Ja jestem generalnie dziennikarzem z zawodu i pracowałem wiele lat w mediach tradycyjnych, różnych mediach tradycyjnych. Było to przede wszystkim radio, ukochane moje radio. Natomiast od blisko 18 lat jestem związany z branżą fitness, szeroko rozumianą. Kiedyś miałem okazję produkować odzież dedykowaną właśnie osobom fitnessowym, ogólnie rzecz ujmując. Ten temat się skończył, ale ponieważ zawsze w duszy grało mi dziennikarstwo, więc postanowiłem założyć kanał, medium, które opowiada o tym, co się dzieje w branży fitness, ogólnie rzecz ujmując. Zajmuje mnie zarówno to od strony imprez, które są w branży fitness, wystawienniczych, takich eventów dla trenerów, ale też ludzi po prostu, projektów, które tworzą. To mnie bardzo interesuje. Na bazie moich obserwacji i doświadczeń postanowiłem spróbować swoich sił jako kreator pewnej struktury i tą strukturą jest sprawnie funkcjonująca sieć franczyzowa Dreambody EMS, która od ponad 2 lat jest mocno obserwowana przez pewnie całą branżę, ale też przez ludzi, którzy po prostu trenują, dlatego że są to treningi oparte o nowoczesną technologię elektrostymulacyjną. To się nazywa Dreambody EMS, jest to sieć franczyzowa. No tak pokrótce, bardzo krótko o mnie.
Ktoś, kto jest w branży troszeczkę, no to na pewno kojarzy ten trening EMS. No jest to stosunkowo nowy trend, trzeba przyznać, w porównaniu.
No to zależy, jak na to spojrzeć. On wcale nie jest taki nowy. Wydaje mi się, że cały czas może być w Polsce traktowany jako nowy. Natomiast na zachodzie, czy w takich krajach jak Niemcy, no to rzeczywiście tam już jest kilkanaście lat doświadczeń, jeśli chodzi o trening EMS jako taki, tak? Mhm. Także no, nowy zależy dla kogo nowy. Pewnie dla większości społeczeństwa jest to cały czas nowością, tak.
No to potrafi zaskoczyć, brzmi też atrakcyjnie, jest to fajna forma. Ja sam byłem na takim treningu kilka razy EMS, mi się bardzo spodobało. Zależy też jak kto, powiedzmy, ustawi tą maszynę, bo jak jest za mocno, to ładnie tam ściska mięśnie. No dobra, na pewno porozmawiamy o Polski Fitness TV w następnym podcaście, troszeczkę już tutaj zapowiemy, a dzisiaj sporo powiemy sobie o tym treningu EMS, o zakładaniu studia, na co zwrócić uwagę. Może najpierw powiedzmy sobie, czym jest studio EMS w ogóle, bo to, że jest to studio z sprzętem do elektrostymulacji, to już wiemy, ale powiedzmy, czym się to różni od studia treningu personalnego pod względem każdym, klienta, pod względem po prostu ogólnie placówki.
Studio EMS w ogóle, to myślę, że tutaj ta terminologia jest dość ważna, ponieważ my powinniśmy nazywać tego rodzaju studia jak studia treningu personalnego z wykorzystaniem technologii EMS, a nie studia EMS po prostu, dlatego że jednak najważniejszą postacią poza klientami w tego typu formacie jest trener personalny i on w moim rozumieniu powinien być postawiony przed maszyną, a nie maszyna przed nim. To znaczy ja kluczowo tutaj od ponad 2 lat kluczowym dla mnie momentem przekazu jest mówienie o tym, że to jednak człowiek jest najważniejszy, a nie technologia. Technologia jest świetna, jest doskonała, jest dobrym uzupełnieniem warsztatu trenera personalnego wykształconego powszechnie. To znaczy taki ktoś, kto, ja go nazywam, no to obserwuję w niektórych studiach, włączacz i wyłączacz maszyny, to nie jest jeszcze trener personalny. Żeby stać się trenerem personalnym, trzeba się wiecznie rozwijać. Natomiast włączyć i wyłączyć maszynę, ustawić impulsy, rzeczywiście potrafi większość z nas. Ale trener personalny to jest misja, to jest coś więcej niż włączacz i wyłączacz maszyn. Jeśli pytasz mnie, czym jest studio MS, to ja mówię, jest to studio treningu personalnego, w którym wykorzystywane jest coś, co jest nowoczesne, czyli nowoczesna technologia. Dzięki temu ten trening może rzeczywiście w oparciu o takie tradycyjne, moim zdaniem, formy treningowe być krótszy. Może też docierać do osób, które nie mają ochoty na tradycyjne formy, ewentualnie chcą uniknąć tłoku w klubach fitness, chcą takiej opieki bardzo indywidualnej, spersonalizowanej, ale tutaj jest właśnie kluczowe wykształcenie i wiedza trenera personalnego, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na planszach dostarczonych przez dystrybutorów, czy na, broń cię Panie Boże, wirtualnych trenerach wczytanych w system, tylko opierać się na wiedzy, którą zdobywamy, rozszerzamy i tak dalej, żeby z kolei dzięki temu móc realizować indywidualne cele naszych podopiecznych, bo zapewniam cię, że trening tego typu powinien wyglądać inaczej dla kobiety, inaczej dla mężczyzny, inaczej dla emerytki, a inaczej dla dziewczyny, która ma 25 lat, inaczej powinien wyglądać dla mężczyzny, który ma jakieś problemy ze stawami, a inaczej dla sportowca, który chce wpleść trening elektrostymulacyjny do tradycyjnych form treningowych, które uprawia na co dzień. Tak uważam i ta koncepcja w DreamBody MS jest mocno przeze mnie komunikowana wszystkim właścicielom i franczyzobiorcom. Nie lubię tego słowa franczyzobiorcom, ale jest jaki jest. Mhm. I ona się sprawdza, bo za tym naszym podejściem idzie nie tylko biznes, który jest tutaj ważny, ale też ta prawda u podstaw, czyli wykształcenie trenerów personalnych.
Fajnie, powiemy sobie o tym wykształceniu trenerów personalnych, to jest taki temat, który ja też bardzo lubię, ponieważ branża, która coraz bardziej jest medialna, fitness z jednej strony łączy ludzi takich mega profesjonalistów z dużym doświadczeniem, no i tam powiedzmy młodszych, którzy się od nich uczą, a z drugiej strony jest masa takiego, że tak trywialnie powiem, pozerstwa, które gdzieś tam no bardzo powierzchownie traktuje tę branżę i tak jak mówisz, może też użyłem takiego słowa, że po prostu EMS, że można nawet wejść do niektórych studii takich i tam jest tylko maszyna i w zasadzie nic więcej się tam nie dzieje, więc powiemy sobie troszeczkę na pewno o tym i o tym, że takiego studia EMS na przykład to jest jakby dodatkowa wiedza dla trenera, a nie jedyna wiedza. To jest fajnie, fajnie, że to zaznaczyłeś, że to jest trener, który już bardzo dużo wie, ale on jeszcze sobie...
Ja niestety uważam i nie ma czegoś takiego jak trener MS, nie ma takiego pojęcia. Jest trener personalny, który zdobywa dodatkowe kwalifikacje i spośród kwalifikacji, które już ma, dodatkowo dochodzi certyfikacja z tego obszaru. Tak? Tak uważam, to jest zgodne z moim sumieniem i zgodne z tym, co robię na co dzień.
Okej. Na przykład przy zakładaniu takiego studia MS, dla osoby, która powiedzmy głównie ma środki i jest tam trenerem personalnym, ale chciałaby przykładowo dać komuś, zatrudnić trenera, tak? Powiedzmy zatrudnić trenera, na co ona może zwrócić uwagę przykładowo przy chociażby wyborze takiego trenera do studia EMS lub co powinna ona wiedzieć, zanim założy takie studio?
Znaczy, przede wszystkim łatwiej pracuje się z osobami, które są z branży fitness, że tak powiem, no to jest... Łatwiejsze o tyle, że te osoby rozumieją zasady funkcjonowania w tej branży, w jaki sposób pozyskuje się klientów, jak prowadzić podopiecznego, jakie techniki stosować, żeby utrzymywać tego klienta długo przy nas, że tak powiem. Natomiast jeśli ktoś jest trenerem i chce zatrudnić trenera, no niech patrzy na kwalifikacje. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej niech zagląda w papiery. Niech pyta, co umiesz, co zrobiłeś do tej pory, czy jesteś chętny, żeby kształcić i rozwijać się dalej, brać udział w wartościowych eventach, pogłębiać swój warsztat i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste, no to ten trener, tak jak powiedziałem, to nie jest żaden trener EMS, tylko trener personalny, który musi zdobywać dodatkowo kwalifikacje szerokie, ale to kwalifikacje nie tylko z zakresu prowadzenia treningu przy pomocy urządzeń do elektrostymulacji mięśniowej, ale również z zakresu, dajmy na to, rehabilitacji, dietetyki szeroko pojętej i tak dalej, no tak rozumiem ten zawód, no jeśli ktoś go rozumie inaczej, to okej, to proszę bardzo, tak, ale takich projektów przez te blisko 20 lat oderwanych od człowieka widziałem przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście i tak szybko jak się pojawiały, tak szybko znikały. Wydaje mi się, że należy mówić biznesowo, ale należy też połączyć ten biznes z prawdą, która za tym wszystkim stoi.
No, rynek, jestem pewny, weryfikuje. Że rynek weryfikuje kogoś, kto gdzieś tam na pewnym etapie się wyłoży, gdy ta wiedza będzie potrzebna, a ona nie mogła być zdobyta po prostu, bo nie było tam doświadczenia. Mi się zdarzało rekrutować sporo trenerów i generalnie, gdy patrzyłem te kursy, to zawsze patrzyłem sobie, jak ten kurs wygląda. I czasami tak zaglądałem, co to za kurs i widzę, aha, no okej.
Okay. Trwał, kto go przeprowadzał.
Tak, patrzę, internetowy, jeden, drugi, trzeci. Ja mówię... No tak, kurde, do zweryfikowania ta wiedza, tak? Bo to internetowo...
Do zweryfikowania, tak, oczywiście.
Do zweryfikowania. Okej, okay, a jak samemu zabrać się do zakładania studia EMS? Jak można, od czego zacząć?
Najlepiej poradzić się kogoś, kto już takie studio ma i kto takie studio prowadzi, żeby nie popełniać pewnych błędów na starcie. Oczywiście jest kilka formatów w Polsce. No ja zawsze będę mówił o swoim, tak? No ale rzeczywiście ta oferta jest szersza niż... No ja nie jestem jedyny i nigdy nie uważałem, że monopol jest czymś dobrym. Staram się unikać takiego przekazu. Natomiast warto poza wiedzą trenerską zdobyć też wiedzę marketingowo-sprzedażową. I ja znowu na swoim przykładzie powiem. Ja związałem mój projekt z jednym z najlepszych szkoleniowców branży fitness, z panem Sebastianem Goszczem, który już na starcie mówi naszym partnerom, znowu nie chcę używać słowa franczyzobiorcom, naszym partnerom mówi, jak prowadzić ten biznes skutecznie od początku, żeby pozyskiwać do studia klientów czy podopiecznych skutecznie, tak, a potem ich skutecznie utrzymywać przy nas, że tak powiem. No i tutaj nie ja się wypowiadam na ten temat, tylko Sebastian Goszcz, który tą wiedzę ma kompletną, bardzo praktyczną i która się sprawdza na co dzień po prostu, bo wiesz, w moim rozumieniu czym innym jest, kiedy przyjeżdża do nas jakiś mentor z zachodu i mówi nam, jak sprzedawać usługę treningu personalnego, jak na przykład w Pszczynie, dajmy na to, tak, czy w Ostródzie. No i nie znając tej specyfiki lokalnej, no, mam wrażenie, że mówi trochę naokoło, prawda? Jednak my musimy opowiadać tym, czy partnerom, czy osobom, które mają ambicje, żeby otworzyć studio treningu personalnego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, jak to jest właśnie w ich lokalnej społeczności. Żeby odpowiadać, no inaczej sprzedaje się ten trening w Warszawie na Wilanowie, a inaczej sprzedaje się, dajmy na to, nieopodal tutaj w Ozorkowie, gdzie mieszkam. Inaczej sprzedaje się w takiej średniej miejscowości typu Tomaszów Mazowiecki, a inaczej sprzedaje się w Łodzi. Na takie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, dlatego warto zwrócić jeszcze uwagę, żeby wyposażyć studio, moim zdaniem, w akcesoria dodatkowe, nie tylko w urządzenie do elektrostymulacji mięśniowej. Akcesoria dodatkowe, czyli lekkie hantle, ketle, gumy oporowe, może taśmy TRX, może BOSU, żeby ten trener, którego my zatrudniamy, czy my jako trener, który proponuje zajęcia w studio, żeby nie zanudził klienta powtarzalnością tych treningów, żeby proponował, czy to w kolejnych etapach, czy przy zakupie kolejnego karnetu, coś nowego dokładał do tego, co się do tej pory działo. Trening tego typu, niektórzy komunikują, że wystarczy raz w tygodniu. Ja uważam, że dwa razy w tygodniu to jest taka optymalna liczba, żeby dać czas na regenerację naszemu podopiecznemu, ale my też mamy misję, żeby nie mówić człowiekowi, że trening tego typu to jest, to już ty nic nie musisz w zasadzie, nasz podopieczny, już nic nie musisz. Nie, my chcemy dać ci wytrych i klucz do tego, żebyś wprowadził się na ten rynek aktywności, żebyś spróbował czegoś dalej. Wspólnie z tobą będziemy realizować kolejne cele. Jeżeli nie robiłeś do tej pory nic, to rzeczywiście jest to dla ciebie coś ekstra, że przychodzisz do nas i dzięki nam możesz zacząć przygodę ze sportem, chyba za dużo powiedziane, ale z aktywnością fizyczną. Tak to rozumiem. Wydaje mi się, że wtedy nasi podopieczni, ja to wiem na pewno, bo jestem praktykiem, posiadam 3 własne studia, które prowadzę, utrzymuję trenerów, płacę czynsze i tak dalej, że wtedy to po prostu działa. I tyle.
No tak, też łatwo obiecać podopiecznemu, że coś tam się spełni, a później praktyka weryfikuje. Fajnie powiedziałeś też o tym dodatkowym sprzęcie, bo jest co urozmaicić i o tym, że warto się radzić eksperta, super, bo tego brakuje ludziom. Mają wolne ileś tam x tysięcy złotych i twierdzą, że sami zrobią robotę, na którą jest gotowy know-how i ludzie na świecie mają na to proces w każdym najmniejszym calu. Znaczy, no tak generalnie tak to wygląda, że oni sobie po prostu zakładają nieraz takie studia i tam nic nie gra generalnie, no więc to też jest takie
no tak, trzeba też
ryzyko,
zwrócić uwagę na to, jak otwieracie tego typu studio, Jakubie, zwrócić uwagę na to, że jest to usługa dyskretna. Ja jestem przeciwnikiem otwierania, znowu nazywam to po swojemu takich akwariów treningowych, gdzie jest piękna witryna, widać wszystko, co dzieje się w środku i ten podopieczny, czy ta podopieczna jest obserwowana przez ludzi z ulicy, przechodzących. No fatalne, po prostu fatalne z punktu widzenia osoby, która często ma kompleksy, która często chciałaby się schować bądź uniknąć tłumu, która z jakiegoś powodu nie trafiła do klubu wielkopowierzchniowego, bo nie chciała, no nie chciała po prostu trafić na spojrzenia i tak dalej, i tak dalej. Poza tym zapewne zdajesz sobie sprawę, że ten trening to zakładanie obcisłej bielizny na siebie, to jednak wycieczka z przebierani na salę treningową. Fajnie, jeżeli to jest wszystko gdzieś tam schowane, reklama jest bardzo ważna, ale jeżeli już wynajmujemy lokal na dole w jakimś pawilonie, to fajnie taką folią One Way Vision po prostu odciąć pod naszego podopiecznego od gapiów. A niestety często spotykam studia w Polsce, które mają za zadanie reklamować siebie poprzez to, co się tam dzieje w środku, ale nie myślą o tym, że podopieczny niekoniecznie czuje się komfortowo, będąc obserwowanym przez gapiów z zewnątrz.
To jest w ogóle, znaczy pewnie takie też studia są, ale to jest dla mnie zastanawiające, bo przecież podstawa w zakładaniu takiego studia to jest to, że ten klient docelowy głównie też chodzi do studia treningu personalnego, bo nie chce iść przecież na taką dużą sieciówkę, tak? Często.
No
często
tak, po prostu... ale zapewniam cię, że tak się dzieje, że są akwaria treningowe i wtedy idziesz sobie ulicą i obserwujesz panią, pana, który po prostu ubrany w kostium, wykonuje ćwiczenia, tak, i no to jest słabe.
Ja gdybym był w takim studiu, no to nawet będąc zadowolony ze swojej figury, nie chciałbym, żeby ktoś może na przykład patrzył, jak trenuję chociażby, tak, po prostu, no ale tak jak powiedziałeś, taki sposób, jak po prostu rozłożenie takiej folii, która no i ma tam jakieś logo czy cokolwiek innego, tak, która ładnie wygląda, a też jest fajnie. A to jest...
No tak, takie studio poza tym, wiesz, no, to takie studio powinno mieć około 50-60 metrów kwadratowych. Jeżeli wynajmujemy taki lokal, to powinniśmy myśleć tymi kategoriami. Powinniśmy tam stworzyć wygodną salę treningową z lustrem. Powinniśmy dać miejsce do intymnego przebrania się. Oczywiście wyposażoną dobrze łazienkę, czyli natrysk, no i taką mini strefę konsultacji, nie recepcję klasyczną, tylko bardziej ława, dwa fotele, gdzie możemy tego podopiecznego po raz pierwszy przyjąć, przeprowadzić z nim pierwszy wywiad, dowiedzieć się, po co on w ogóle do nas przyszedł, jakie ma cele do zrealizowania, wypełnić z nim formularz, poinformować o przeciwwskazaniach, które są dość liczne w tym treningu, w tym formacie EMS. I tyle. I w zasadzie możemy z tym biznesem startować, ale kluczowe jest umiejętne, ciągłe i systematyczne podgrzewanie tego płomienia i pozyskiwanie podopiecznych do studia. Organizowanie różnego rodzaju akcji dodatkowych i tak dalej, i tak dalej. Szukanie partnerów biznesowych, wymienianie się voucherami, jakimiś, nie wiem, karnetami wspólnymi. To wszystko, no my w swojej sieci mówimy, jak to robić, ale każdy indywidualnie też może do tego dojść, prawda?
Tak luźno powiedziałeś, gotowe rozwiązania, które jeżeli ktoś by zastosował i zrobił je dobrze, to zrobiłyby mega robotę, bo tak naprawdę takie lokalne działania, chociażby my jak promujemy wydarzenia jakieś organizowane, to te lokalne działania przynoszą no niebywałe efekty, szczególnie gdy takie studio jest, przecież ono się nie przemieszcza, ono jest w jednym miejscu. Jeżeli działa taka współpraca z voucherowa, jest dobrze skonfigurowana, dobrze po prostu ujęta, no to daje tak naprawdę klienta docelowego, że tak powiem brzydko, na tacy.
Daje tego klienta na tacy i my nie mamy ambicji, każde poszczególne studio, żeby opiekować się, no jestem młodzianinem, żeby opiekować się całą młodzią z pozycji jednej dzielnicy. Nie, my się zajmujemy lokalną społecznością, która chce o nas wiedzieć, chce do nas dotrzeć. Naprawdę nie zastanawiamy się, co konkurencja robi gdzieś na drugiej stronie miasta, bo to jest zła energia, bo to nas odrywa od tego, co najważniejsze, czyli dobre treningi, dobre jakościowo i pozyskiwanie podopiecznych do naszego studia. Tutaj naprawdę dla każdego jest miejsce. Jeszcze półtora roku temu byłem w innym punkcie. Gdzieś mentalnie myślałem, że to ma znaczenie. Dziś wiem, w jednym z moich studiów, wyobraź sobie, konkurencja wywiesiła baner pod naszą, na naszym płocie w zasadzie, tak? 30 metrów od wejścia do naszego studia i to kompletnie nie przyniosło żadnych rezultatów konkurencji, którą szanuję. Natomiast przyniosło rezultat, mam wrażenie, odwrotny. To znaczy ludzie, którzy do nas przychodzili, mówili, zobacz, co oni robią. No po prostu żenada. I tyle. Zajmijmy się sobą i te pozytywy, tak?
Szukajmy
ludzi.
Sam też jeden aspekt, który na pewno poruszymy, to są błędy, bo powiedziałeś, troszeczkę zahaczyłeś o ten temat, błędy, które popełniłeś, to będzie, myślę, bardzo ciekawy temat. A dwa, no ja uważam, że jakikolwiek hejt zawsze odbija się w stronę osoby, która hejtuje, no bo jednak hejt jest popierany przez hejterów, a źle widziany przez ludzi, którzy...
Wynika ze strachu, pamiętaj, hejt wynika ze strachu, Kuba. Jeżeli ktoś cię hejtuje, widocznie ma jakiś problem. Albo ten problem ciągnie się jeszcze z podstawówki i no wtedy był, że tak powiem, no nie wiem, czy obijany przez kolegów i dzisiaj z pozycji siły internetu, czyli odległości, pokazuje, że jest mocarzem, albo ma problem, bo nie potrafi po prostu sprostać realiom dzisiejszego świata i tyle.
Tak. Wiesz co, no ja nawet miałem grupę hejterzy założyli, żeby hejtować kanał, taki jeszcze mój drugi. No ogólnie fajnie, no bo darmowa reklama, nie? Nie musiałem odpalać reklamy.
Tak. Pierwszy hejter, którego masz, to świadczy o sile twojego projektu, tak? Bo generalnie projekt bez hejterów to projekt, który...
Nie dociera.
Niezauważalne.
Dokładnie.
Nie dociera. No.
No fajnie, fajnie powiedziane. A jeszcze zanim przejdziemy sobie do błędów, ciekawi mnie taka rzecz, bo powiedziałeś o tym rynku, jakby ja mówiłem, że to jest nowy temat w sensie trendu, bo on rośnie zdecydowanie, ale chodzi mi o profesjonalizację tego, jakby czy to już można nazwać, że to jest taki rynek w Polsce sprofesjonalizowany, czy jeszcze przeważają te studia, które są jakby za wami, nie chcę powiedzieć za wami, może za wami, za ludźmi, którzy robią to po prostu profesjonalnie z tyłu tak bardzo, że tam są rzeczy, które są niedopuszczalne.
Ja chcę wierzyć, że nowomowa dystrybutorska, ja też jestem dystrybutorem urządzeń, ale że chcę wierzyć, że nowomowa dystrybutorska, kiedyś powiedziałem takie zdanie, czyli napisałem, że tam, gdzie kończy się artykuł sponsorowany, zaczyna się prawdziwe życie. I to w tej naszej bajce, w naszym segmencie, w naszej branży się bardzo sprawdza. Rzeczywiście w artykule sponsorowanym, który przyjmuje wszystko, jest wiele baśni, a później zaczyna się życie, później zaczynają się realne problemy. No i tyle. Pytasz mnie, czy ja widzę, że nadal... Nie, mam wrażenie, że ludzie jednak zaczynają mówić nie studio MS, tylko studio treningu personalnego z wykorzystaniem MS. Mam wrażenie, że ludzie zaczynają w swoich facebookowych czy tam instagramowych przekazach pokazywać jakościowe treningi. I mam wrażenie, że jednak rynek na nas to wymusi, żeby nie mówić ludziom, już nic nie musisz. Tylko żeby mówić ludziom, że jesteśmy dobrą alternatywą, ale dzięki nam możesz wrócić albo zacząć przygodę z czymś więcej, bo to jest uczciwe po prostu. I to pokazuje, że tak naprawdę poza tylko czystym biznesem, bo to jest fajny biznes, mamy też misję.
Czasami to jest bardzo dużo biznesu, bo ja znam ogrom ludzi, którzy mają, po pierwsze mają finansowanie, żeby trenować i nawet cały rok, czasami nawet mogliby z góry zapłacić i generalnie ci ludzie niezbyt lubią sport, tak?
Okej, to są klienci nasi, tak.
Dlatego mówię, że po prostu oni nie wyobrażaliby sobie pójścia na siłownię 3 razy w tygodniu z trenerem, bo to by było rzędu chodzenie po gorących kamieniach boso dla nich, tak? Oni po prostu tego nie lubią, a jak idą do sobie studia do EMS i na przykład robią sobie trening nawet 20 minut, to on jest lepszy niż żaden trening, poza tym, tak?
No to, ten trening 20 minut, wiesz, jest wsparty jednak impulsacją z zewnątrz, więc jego, jego tutaj no, to dobrodziejstwo tej technologii to jest fakt. To nie jest wiara w coś, tylko to jest wiedza. To nie jest, że my w coś wierzymy albo nie wierzymy, tylko albo coś wiemy, albo nie. Jeżeli ktoś hejtuje treningi EMS jako takie, to znaczy, że no, ma tego typu po prostu duszę i nie, nie zagłębił się nigdy w żadne publikacje na ten temat i mówi coś, co, o czym nie ma bladego pojęcia po prostu. No ale no okej, no tacy ludzie są i zawsze będą.
To jest ciekawe, bo po prostu to jest inne, tak? To nie można powiedzieć, że trening EMS jest na przykład gorszy niż trening przysiadów w plenerze czy czegoś tam innego, tak? No bo to jest po prostu inny trening, tak? Ja trochę tak, tak się...
To jest trening z wykorzystaniem innej technologii. Tak no jak, właśnie, to jest tak... To jest po prostu trening, wiesz, trochę tak jak w muzyce elektronicznej. Ja się na muzyce akurat elektronicznej trochę znam i powiem ci, nie ma pojęcia muzyka elektroniczna. Jest muzyka tworzona przy pomocy instrumentów elektronicznych. Natomiast muzyka jest zawsze muzyką. Ona po prostu jest albo dobra, albo zła. Czym jest pojęcie muzyka elektroniczna? To jest pojęcie, które ma uprościć pewien sposób myślenia. Tak samo jak trening EMS jest pewnym uproszczeniem słowa trening personalny po prostu z wykorzystaniem tej technologii. Mówimy w skrócie trening EMS, jak w skrócie mówimy muzyka elektroniczna i tyle.
Okej, okay, no tak, tak, nazewnictwo też jest ważne, bo w wielu przypadkach może mylić. A jeżeli chodzi o aspekt środków na takie studio, to jakbyś mógł powiedzieć taki przekrój kosztowy, powiedzmy tego.
Wiesz, nasza franczyza, nasza jest obliczona, że to jest franczyza do 100 tysięcy złotych. Ja oczywiście znam inne projekty, które są i po 200 i po 300 tysięcy złotych w tym samym segmencie, natomiast myśmy pomyśleli, że ta nasza oferta musi być skierowana dla ludzi, którzy mają marzenia, którzy są młodzi, którzy nie mają jakiejś potężnej zdolności kredytowej albo chęci na potężne ryzyko, którzy po prostu podejmują tą decyzję dość prosto. Albo chcą to robić, albo nie. Jeżeli chcą, to znajdą możliwość finansowania tego projektu, a jeśli nie chcą, no to po prostu tego nie zrobią, tak? Natomiast tutaj ta kasa nie może być kluczowa w procesie podejmowania decyzji. My prowadzimy za rękę i my wolimy jako w tym momencie projekt franczyzowy mieć studiów, nie wiem, 50, 100 niż 3 wypasione za pół miliona, które tak naprawdę, no nie wiem, czy to jest droga dobra do... No nie wiem, to jest usługa premium naprawdę, bo słyszę usługa premium często, takie stwierdzenie. No, czym jest usługa premium? Czy usługa premium to są ściany i kanapa ze skóry, czy usługa premium to jest najlepiej przygotowany trener personalny na świecie? Zastanawiam się, czy usługa premium to jest, rozumiesz, przyjmowanie podopiecznego, gdzie wisi żrandol, czy jakieś tam dodatkowe elementy kompletnie niepotrzebne. Aha. Czy nam coś przerwało, bo miałem telefon? Kompletnie niepotrzebne elementy w tego typu studio. Czy usługa premium to jest usługa wychodząca jednak od człowieka, czyli trener personalny, jego przygotowanie, ilość spędzonych godzin w salach wykładowych różnego typu. Ja uważam, że to jest usługa premium, a nie kanapa ze skóry, stoliki, tutaj architekci i tak dalej, i tak dalej. No to jest moje podejście. No, ja szanuję innych i nawet kibicuję niektórym projektom w naszym segmencie w oparciu o tą jakby droższy format. Ale to jest też kompletnie inny inwestor, tak? My chcemy wychodzić bardziej do ludzi młodych, do trenerów, do tych, którzy mają ambicje zrobienia czegoś dla innych, a niekoniecznie nie chcemy go zabić finansowo na początku. No i tyle.
No, myślę, że tutaj powiedziałeś o czymś takim, gdzie kończy się funkcja spełniająca, coś spełniające funkcję i idzie w reprezentatywność taką głęboką.
Bo wiesz, że to jest bardzo ważne. To jest ważne. Oczywiście powiedzieć, że to jest bardzo ważne, te wszystkie dodatkowe elementy, tak? Ale one muszą być, mam wrażenie, też na początku przynajmniej z głową robione. To znaczy, wiesz, my nie możemy przeinwestować w tym biznesie. My musimy zainwestować i rozwijać się wspólnie z naszym biznesem i wtedy dokładać kolejne elementy, a nie od razu No wiesz, ja bym się bał wprowadzić człowieka na, nie wiem, kredyt na 300 tysięcy czy 400. Ja bym po prostu się bał. Ja wolę małymi łyżeczkami.
Fajnie powiedziałeś też tak, powiedzmy już korowo biznesowo, gdzie biznes powinien przebiegać w taki sposób, że on zaczyna się może nie jakiś doskonały, ale jeżeli my coś mierzymy...
On jest doskonały, ale dokładanie elementów do tego biznesu może się odbywać w czasie, co też powoduje, że z punktu widzenia podopiecznego ten biznes żyje razem z nami i się rozwija. W związku z tym nie jest nudny i ten podopieczny też widzi coraz jakieś nowe elementy, nowe rozwiązania, dodatkowe urządzenia pojawiają się w naszych studiach, dodatkowy asortyment i tak dalej, i tak dalej. W biznesie nic nie jest gotowe od razu.
Tak, tak. Skojarzyło mi się to z taką restauracją, w której kiedyś byłem. Nie wiem, czy byłbym w stanie zliczyć żyrandole w niej, ale najbardziej ujęła mnie właśnie obsługa, tak? Obsługa, podejście kelnerów. Tak. To było takie wyjątkowe, że jak się pójdzie nawet do dobrej restauracji, to tego tam nie ma. To był zupełnie inny poziom i to jest to, o czym ty mówisz, że ten trener, jeżeli on wchodzi i on jest doświadczony, to od razu widać, bo on dba o każdy aspekt od wejścia podopiecznego do wyjścia, a nie tylko na jakimś tam etapie, powiedzmy, nie wiem,
że tak wszystko... jest, szanowni, ja mam takie jedno zdanie do wszystkich, którzy myślą o tego typu biznesie. Nie maszyna ani urządzenie gwarantuje nam powodzenie w tego typu formacie biznesie. To nie o to chodzi. Najważniejsza i kluczowa jest osoba, która z nami pracuje, która pozyskuje, potrafi trzymać relacje. To jest najważniejsze. Maszyna, urządzenie to jest element, który wykorzystuje dobry trener personalny do swojej pracy, żeby realizować cele podopiecznych. Tak? To jest pewnego rodzaju przewaga na rynku. No my to mamy, a w promieniu, nie wiem, tam kilkunastu kilometrów tego nie ma, w związku z tym ludzie przyjdą do nas. Ale nie możemy stawiać maszyny przed człowiekiem. Zawsze człowieka i jego kompetencje przed maszyną.
Okej, fajnie powiedziane, fajnie. No ogólnie jeżeli chodzi o to finansowanie...
To nie jest nic odkrywczego, słuchaj, wiesz. No
to też nie jest to jakieś, nie jest to faktycznie duże finansowanie, bo 100 tysięcy złotych to ktoś może już myśleć, kurde, mam 100 tysięcy, w co ja chciałbym zainwestować? W 3 garaże czy w moją pasję? Tak? No, ale ogólnie w tych kategoriach.
Mhm. Tak, te urządzenia są poza tym leasingowalne, w związku z tym tutaj też nie trzeba ponosić tej odpowiedzialności finansowej od razu, tylko można to zgrabnie ukryć w sprzedaży karnetów. No i tyle, wiesz, warto podpisywać dobre umowy, zwracać uwagę na wysokość stawek czynszu, na to, czy ktoś nie chce nas tutaj troszkę przerobić, tak, mówiąc nam, że za tą lokalizację, no, negocjować cały czas. Najtrudniejsze w tym biznesie jest jednak pozyskanie pracowników, wiesz, to jest chyba najtrudniejsze, pozyskanie lojalnych trenerów, którzy chcą z nami po prostu budować to studio, to jest najtrudniejsze dzisiaj, ten element jest bardzo, bardzo trudny.
Żeby nie było takiej sytuacji, że on tak sobie chwilę popracuje, a później zabiera wszystkich i ciśniemy gdzieś tam indziej, albo no... Tego nie unikniemy tak poza tym, nie? No
tak, ale to dotyczy całej branży, wiesz, to nie jest tylko i wyłącznie w tym naszym segmencie, ale to dotyczy w ogóle.
No, ale ty też mówisz chyba o wyborze samym, nie tyle co to później się dzieje, tylko o samym też jakimś tam, o selekcji wstępnej, nie? Na etapie nawet takiego onboardingu to czasami widać, czy ktoś jest zaangażowany, czy nie.
No. No tak, to widać, dość szybko to wychodzi.
No dobra.
Na rozmowie kwalifikacyjnej, tak? Podczas rozmowy już wiemy często, z kim mamy do czynienia. No my w naszym formacie też staramy się uczestniczyć aktywnie w tych rozmowach z naszymi franczyzobiorcami, z ich kolei potencjalnymi pracownikami czy trenerami, bo mam wrażenie, że już mamy to wyczucie, tak, na początku. Że już wiemy, z kim mamy do czynienia. Czy to jest osoba, która zaangażuje się, będzie chciała budować wspólnie pewną tutaj, nie wiem, misję realizować, budować markę i tak dalej, czy to jest osoba, no, która po prostu na trochę wchodzi, wychodzi za chwilę, nie wiadomo o co jej chodzi, ma od początku jakieś strasznie rozbujane roszczenia, tak, nie podparte żadnym doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. To no, już wiem.
W sensie kadra, która przerobiła troszeczkę ludzi, już widzi te takie lampki, które się zapalają po drodze. O, coś chyba, to chyba nie jest ta osoba, ale sprawdzimy. O, znowu, no nie? Na tej zasadzie, okej.
Czynnik ludzki. To jest tutaj największe zawsze. To jest największe wyzwanie. O, największe wyzwanie,
Okay.
No bo wiadomo, no jak ktoś ma kasę, to potrafi to wszystko wyposażyć. My mówimy jak, co, po kolei i tak dalej, ale potem zarządzać tym czynnikiem ludzkim jest ciężko. I to jest wyzwanie rzeczywiście, żeby to sprawnie robić, ale to nie dotyczy tylko naszego formatu, ale dotyczy to ogólnie w ogóle wszystkich biznesów w tym naszym segmencie.
No, czyli ten cały łańcuch dochodzi też do nas, bo tutaj jest jakby kształcenie trenerów kluczowe pod względem tych umiejętności naprawdę takich relacyjnych, obsługi posprzedażowej.
No tak, bo to jest wasza rola, wasza szkoleniowców, żeby tym ludziom, którzy mają misję bycia trenerem personalnym, bo tak jak mówi Sebastian Gosz, jest albo trener personalny, a to są dwie różne osoby. Bycie trenerem nie oznacza bycia trenerem personalnym. Bycie trenerem personalnym to coś więcej, to coś dalej, to coś, co przenika pomiędzy zajęcia. Jeżeli ja przychodzę do ciebie w poniedziałek i w czwartek, to ja we wtorek i w środę również mam z tobą jakiś tam kontakt oparty o naszą strategię, tak? Więc to jest istotne. Ja nie przychodzę po prostu raz, dwa razy w tygodniu, nie będę się kłócił, raz, dwa razy w tygodniu na trening, tylko ja mam twojego opiekuna, mojego trenera personalnego, który o mnie dba 7 dni w tygodniu i on dla mnie przygotowuje coś, o czym mówi Sebastian Gosz, nie miesięczny karnet, w którym jest ilość tam treningów, tylko on dla mnie przygotowuje miesięczną opiekę nade mną. A to kompletnie inaczej waży w momencie podejmowania decyzji o wydaniu 1000 zł niż dokładnie ileś tam treningów, tak? No i tyle.
Tak,
to jest, tak, czasami mam wrażenie, że mówimy o rzeczach tak oczywistych, ale okazuje się, że nie dla każdego.
Wiesz co, najgorsze jest to, że mówimy o rzeczach, które nie tylko nie dla każdego są oczywiste, tylko niestety, jakby nie hejtując nikogo, dla większości trenerów nie są oczywiste. To nie wynika z ich jakby złego podejścia, tylko z braku doświadczenia, z braku tego, że ktoś im nagadał, że ta praca to jest przyjście 100 zł za godzinę i wyjście. A to niestety jest dla nas, to tak jak mówię, to jest oczywiste, tak, że ten kontakt z podopiecznym jest cały czas, a on wtedy czuje całkiem inny, tak jak powiedziałeś, wagę tej współpracy. Mam bardzo duży...
Życie weryfikuje, po prostu lata, które mijają, bo życie, popełniane błędy to są najdroższe studia, ale takie studia jedyne prawdziwe, które nas uczą, jakich błędów później nie popełniać, bo błędy są naszym nauczycielem, tak? Ja to słyszałem ostatnio od Michała Kosla, że na błędach się uczymy i ja się z tym zgadzam. Błędy nas naprawdę czegoś uczą, więc no, tych błędów musimy popełniać ileś na swojej drodze życiowej, żeby potem być po prostu krok mądrzejszy.
Życiowe.
A jeszcze co ważne, Jakubie, muszę powiedzieć, jeżeli ktoś z was podejmuje decyzję, jest na przykład spoza branży, o tym, żeby takie studio otworzyć, to studio to nie jest samograj. Może niektórzy myślą, że studio treningu personalnego z wykorzystaniem technologii MS, czyli studio MS, to jest samograj. Nie, to nie jest samograj. Tu się trzeba napracować, tu trzeba dosłownie tak samo jak w tych takich tradycyjnych formatach pozyskiwać, wiecznie szukać drogi dojścia, umieć określić, kto jest naszym klientem, jak go wyłuskać z naszej lokalnej społeczności i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo fajne podejście u ciebie widzę, że nie chcesz wcisnąć komuś czegoś takiego na zasadzie nie znasz się, ale my i tak ci powiemy, jak to zrobić, bo wiesz, tak się...
Ja doszedłem do takiego momentu już, Kuba, wpadając ci w słowo, że, bo ja jestem również dystrybutorem urządzeń, tak, jednej z marek, która istnieje w Polsce, jest promowana, więc ja podejmując decyzję, czy chcę pracować z kimś w oparciu o format Dreambo DMS, już jesteśmy na tym etapie w tym momencie, bo tych studiów jest 20 kilka, że nie zgadzamy się na wszystkich, ale wiemy z góry, z założenia, że ta osoba jest, załóżmy na to, mądrusiem, wie lepiej, ma swoje przemyślenia, w związku z tym okej, niech idzie swoją drogą, dla nas będzie atrakcyjne, jeżeli kupi od nas po prostu urządzenie, dostanie pełną wiedzę, jak z tego urządzenia profesjonalnie korzystać, a potem będzie realizowała siebie dalej w oparciu o swoje przemyślenia, a my do swojej rodziny Dreambody, że tak powiem, zapraszamy tych, którzy chcą i wierzą w nasze doświadczenie i chcą realizować ten program, o którym ja tobie powiedziałem wcześniej. Dlatego no, tak to już u nas wygląda. Jesteśmy na tym etapie.
Dobra. Powiemy sobie właśnie zaraz o błędach, ale tutaj, kurde, no poruszyłeś ten temat tego jakby ogólnopojętego mentoringu w każdej, mi się wydaje, branży, gdzie ludzie nie chcą zapytać kogoś, nie chcą zapytać kogoś, kto, tak jak Michał często mówi, bardzo to lubię, że po prostu ten, który popełnił błędy, wie tak naprawdę najwięcej, a nie ten, który się naczytał, bo on wie, jak z tego wyjść, gdzie popełnił ten błąd. I wiesz, i po prostu no, do tego się to sprowadza, nie? Także no...
No do tego się to sprowadza i warto. Ja bardzo doceniam pracę moją akurat z Sebastianem, dlatego że Sebastian ma, my mamy taki styl, że jak zapraszamy nowego franczyzobiorcę do pracy, on się zgadza z nami pracować, powierza nam siebie trochę, no, daje nam kredyt zaufania, to my w tym momencie organizujemy dla niego takie szkolenie na start z Sebastianem Goszczem, jeszcze zanim otworzy swój własny biznes. Gdzie Sebastian indywidualnie przekazuje mu tą wiedzę w takiej całodziennej pigułce, na co będzie narażony, w jaki sposób ma pozyskiwać, gdzie są plusy, gdzie minusy tego biznesu. Mhm. A wszystko sprowadza się do jednego. To trzeba być po prostu cholernie pracowitym. I tyle. I nie uważać, że jest jakiś system, który za nas to wszystko załatwi. Ciężka praca.
W ogóle bardzo fajnie, że robicie coś takiego, że kurde, ktoś najpierw przychodzi na takie spotkanie z Sebastianem i Sebastian mówi, to wygląda tak, i albo to jest dla ciebie, albo nie jest. I już tu, na tym etapie możesz zdecydować, że kurde, to chyba, nie wiem, czy się będę w tym czuł, może to nie jest dla mnie, wiesz, chociażby ta refleksja przyjdzie, a nie, że masz tutaj sprzęt, rób sobie, to jest fajnie, a ta osoba tam, wiesz, dostaje takie...
Refleksja to już, wiesz, przychodzi jeszcze wcześniej, bo refleksja przychodzi w momencie, kiedy my się spotykamy, znaczy ja się spotykam z takim potencjalnym partnerem, bo wiesz, on wtedy zadaje milion pytań, tak? I ja mówię do niego dokładnie to samo, co mówię do ciebie. Zresztą to, że nagrywamy ten odcinek u ciebie na twoim kanale, no świadczy o tym, że my jesteśmy bardzo otwarci na mówienie, jak jest, tak? W tym biznesie. I mam wrażenie, że dzięki tej prawdzie, która za nami stoi, jesteśmy skuteczną franczyzą, to znaczy otwieramy te studia po prostu. Teraz są dwa kolejne w otwarciu akurat w moim rodzinnym mieście w Łodzi, ale też jest kilka rozmów rozpoczętych na Śląsku, w innych lokalizacjach, więc ta sieć będzie się rozwijać dynamicznie i to się już dzieje. A poza tym wychodzimy, mam wrażenie, jako pierwsi z takim projektem, trochę no, będę to ogłaszał na łamach branży fitness niebawem i na łamach polskiego fitnessu, z takim projektem podfranczyzowym, czyli w naszej strukturze już mamy pewnego rodzaju liderów, którzy będą w oparciu o naszą sieć mogli budować swoją własną sieć pod wspólnym brandem Dreambody MS po prostu. Fajne. Ale o tym to później, bo to jest w trakcie tworzenia, tak? Już dwie takie osoby działają na rynku w Polsce. Okay. Jedna jest tutaj z centralnej Polski, a jedna jest na Podkarpaciu.
Fajny też tak stworzony system zaangażowania. Zupełnie inna praca, nie?
Ale zaangażowania, ale za tym idą, wiesz, no poważne cyfry też, tak? Tutaj ta osoba, która jest takim liderem i która tworzy sieć wspólnie z nami, no może liczyć na godziwe, że tak powiem, tutaj godziwe wynagrodzenie. Mhm.
No, tak rozmawiając ogólnie z ludźmi i z grupy i ze słuchaczami, bo po prostu dużo rozmawiam z ludźmi, którzy też słuchają podcastu, no wiem, że niektórzy się przymierzają do takiego studia EMS, tak jak, czy studia treningu personalnego z wykorzystaniem EMS, przymierzają się, patrzą, czy po prostu to jest dla nich, jakie, zadają też dużo pytań, a ty może powiedziałbyś nam, Michał, jakie ty popełniłeś błędy w zakładaniu studia w pierwszej kolejności? Może najpierw, jakie błędy popełniłeś w zakładaniu takiego studia lub jak po prostu na drodze twojej w ogóle związanej z na przykład fitnessem?
To ja akurat miałem to szczęście, że zdobyłem wiedzę przed. Jeździłem na targi zagraniczne, na FIBO chociażby. Tam podpatrywałem inne projekty, które są projektami obcymi, ale wyciągnąłem jakąś średnią, starałem się to wszystko urealnić, przełożyć na nasze polskie podwórko. I powiem ci szczerze, że stało się tak, że mi od razu zażarło, wiesz? Więc jakie błędy popełniłem? Hej, nie chciałbym tutaj wejść na takiego, co nie popełnia błędów, więc aż szukam błędów w sobie, który wtedy popełniłem. Mhm.
mogłeś...
Nie, wiesz, nie wiem, bo to zażarło u nas, wiesz, od razu mieliśmy po prostu fajną sprzedaż, wystąpiliśmy na lokalnej imprezie, jeszcze zanim studio powstało, gdzie pozyskaliśmy już w przedsprzedaży pierwszych karnetowiczów, którzy nam zaufali i dowiedzieli się o nas, kim będziemy, co będziemy robić. Okay. Więc słuchaj, chciałbym powiedzieć jasno, że akurat nie miałem takiego przypadku u siebie, żeby nam coś nie wyszło.
Dobra, w takim razie, jeżeli faktycznie jakoś to fajnie tak przeszło, myślę, że to też nie był przypadek, jeżeli ktoś ma sporą wiedzę biznesową, to przekształca pewne narzędzia na aktualne i to daje efekty, ale właśnie może byś powiedział o tym w takim razie, dlaczego twoim zdaniem to zażarło, w sensie, czy to był jakiś twój know-how, czy to był zestaw dobrania ludzi wokół siebie, czy to była bardzo...
Tak. Jeszcze jednej rzeczy udało mi się uniknąć w mojej lokalnej społeczności. Zabicia ludzi ultraprofesjonalnym językiem, takim nieludzkim kompletnie. Mam czasami wrażenie, że mówimy do ludzi jak kosmici. Tak jakby pani Grażynka ze sklepu obok w ogóle rozumiała, o czym ja do niej rozmawiam. Pani Grażynka, moja sąsiadka ze sklepu obok, przychodzi do mnie na treningi, bo ja do niej mówię, pani Grażynko, normalnie, tak? Normalnie, okay. Jak człowiek do człowieka. Nie tworzę dystansu, bariery, nie stawiam się gdzieś wyżej, nie tak, siebie, bo ja nie prowadzę treningów, ale czy trenerka, czy trenerzy, którzy pracują z nami, są związani. To są normalni ludzie z krwi i kości, którzy popełniają błędy, którzy po prostu czasami, nie wiem, może nie są tacy ultraprofesjonalni na co dzień, jak powinno to wyglądać, ale są prawdziwi. To są prawdziwi ludzie, tak? Prawdziwi ludzie, którzy też popełniają błędy i też starają się nadążać, mają wyzwania i tak dalej. Rozumieją to, tworzą relacje tyle i cały czas też doskonalą siebie, rozwijają siebie. Bo jeśli my stracimy to w sobie, to takie, wiesz, tą naturalność, to może być niebezpieczne. Takie mam wrażenie.
Okej, okay, wiesz co, fajnie, znaczy ja sobie jakby tego nie wyobrażam za bardzo, ale wiem, o jakie podejście ci chodzi, ono jest strasznie drażliwe, kiedy ja idę gdzieś w jakieś miejsce i ktoś takie ma.
To jest takie podejście metropolitalne.
Mhm, no.
Wiesz, ja też jestem z dużego miasta, ale to nie oznacza wcale, że muszę być jakiś taki mocno korporacyjny w tym moim przekazie do moich podopiecznych, którzy przychodzą do mojego studia, tak? Oni przychodzą nie po to, żeby się stresować, no przychodzą po to, po pracy, po tej korporacji, po tym wszystkim, co dostali od życia przez cały Boży dzień, tylko przychodzą po to, żeby poczuć się fajnie. A trening jest ważnym elementem tego spotkania, które nie opiera się tylko i wyłącznie o trening, ale jest też rozmową przed, rozmową po, jest wspólnym wypiciem kawy czy zielonej herbaty i porozmawianiem o codzienności po prostu naszej szarej, czy już coraz bardziej słonecznej. Wiesz, teraz wszyscy rozmawiają o koronawirusie, tak? Gdzie się nie pojawimy, to rozmawiamy o tym koronawirusie. Teraz to jest temat po prostu na topie, jeżeli chodzi o nasze studia.
Wiesz co, no na pewno tutaj właśnie też zauważyłem, że trend taki online wśród trenerów fajnie ich uchronił przed nagłym spadkiem podopiecznych, ale też zahaczając jakby w ogóle o naszą branżę, to fajnie powiedziałeś, bo tutaj naprawdę ludzie chodzą się odstresować, jest to duży azyl i to jest też wyjątkowe w naszej branży, to jest raz, ale dwa, mi się wydaje też, że ogólnie w biznesie im więcej sobie utrudniamy, im bardziej mówimy do kogoś jak do x latka, a nie do 6-latka, tym gorzej. Ja to zauważyłem u siebie taki case sprzedażowy, im prościej, im bardziej powiedziałem, jak ci pomogę, w jaki prosty sposób, tym lepiej ta sprzedaż szła, no i tym lepiej ta współpraca w ogóle przebiegała, tak?
To warto nie być hipokrytą, tak? Tylko to też jest być fajne. Kim jestem. Być kim jestem. Ja proponuję tobie treningi w oparciu o taki format, ale jestem normalnym człowiekiem. Słuchaj, jestem normalnym człowiekiem, tak? Mam swoje słabości, mam rodzinę, mam swoje wyzwania. No, ty jako Grażyna ze sklepu obok masz swoje problemy, swoje słabości, swoje wyzwania. I ponieważ się rozumiemy na tym, że tak powiem, w tej przestrzeni takiej normalnej, to jesteśmy sobie wierni. Ty jesteś wierna mi, a ja przychodzę do ciebie do sklepu i kupuję u ciebie regularnie bułki, prawda? Mhm. No i tyle.
Proste, fajne.
Ale oczywiście to jest proste, ale wiesz, no to trzeba jakby potrafić wyjść ze swojej korporacyjnej skorupy i pokazać, mam na imię Michał, mam na imię jakoś tam i jestem normalnym gościem, tak? Który normalnie funkcjonuje.
Dla niektórych to jest etap, a dla niektórych to jest niestety bolączka życiowa. Mi się wydaje, że miałem taki etap, tak szczerze przyznając się przed sobą, że...
Byłeś prezesem.
Tak, byłem...
Dopada każdego z nas takie po prostu przekonanie o własnej wielkości, nazywanie się w pewien określony sposób. Ja bardzo tego unikam. Założyłem sieć, która funkcjonuje. No i co w związku z tym? Tak. Co mam teraz zrobić? No? Mam teraz, nie wiem, co...
Chcesz o tym mówić normalnie, a nie, że ktoś cię chwali, że ty
jesteś... No, oczywiście.
Twórcą.
Ja nie mam misji, żeby szpanować. Znaczy, podstawówka mnie nie dojeżdżała, więc dzisiaj nie muszę się udowadniać, że jestem fajny przez mówienie o sobie, że jestem super prezesem. No nie jestem.
No tak, tak. No tak jak mówię, no taki etap, pamiętam, śmieję się teraz troszkę z tego, bo tak naprawdę 1% z tego, co jest teraz, tam nie było. Także no, takie no śmieszne, nie? A jakbyś powiedział ogólnie o błędach biznesowych już, tak powiedzmy w całej twojej karierze, no bo jest, no troszeczkę tych lat w biznesie masz za sobą i mógłbyś powiedzieć o jakichś po prostu błędach, nie? Nawet...
Błędy biznesowe w moim przypadku to wiesz co, powinniśmy się zabezpieczać dobrze, ja powiem bardzo ogólnie, pozwól, że ogólnie powiem, powinniśmy się zabezpieczać swoje interesy w dobrych umowach, tak? Akurat mnie to dotknęło i generalnie uważam, że swoje interesy powinniśmy zabezpieczać w dobrych umowach. I jeszcze miałem taki przypadek już jako Polski Fitness, kiedy zostałem zaangażowany do produkcji projektu, tutaj akurat produkcji projektu wideo, ale w naszej branży, w branży fitness. I zrobiłem coś, słuchaj, wcześniej, prosząc potem o zapłatę, no nie otrzymałem tej zapłaty, nie zabezpieczyłem się wcześniej żadną zaliczką, nie zrobiłem niczego wcześniej, no i to mnie nauczyło też ostrożności w tym etapie, ale ja w ogóle, wiesz co, ja staram się ufać ludziom, kurczę, i to chyba we mnie zostanie zawsze taka naiwność pod tym względem, że ja każdego rozpatruję jako człowieka uczciwego, no ale potem jest jak jest, nie? I to był mój błąd akurat wtedy. Po prostu zrobiłem coś za dużo pieniędzy, tak? Zaangażowałem zespół, zaangażowałem ludzi. Tutaj mówię konkretnie o kamerzystach, o montażystach, o wszystkich, którzy brali udział przy szerszym projekcie, a potem ktoś po prostu przestał odbierać telefon, tak? Komornik stwierdził, że ten ktoś jest niewypłacalny i że go nie stać na spłatę, a poza tym jestem któryś tam w kolejce, w związku z tym mogę zapomnieć o tej kasie.
Okej. Okay. To jest bardzo, bardzo dobry case. Zabezpieczanie się umowami.
Umowami, wiesz co, to nie chodzi o to, że ja komuś nie ufam. Chodzi o to, że ja po prostu wolę mieć spokojną głowę, tak? I tyle.
Ja tak pozwolę sobie powiedzieć o sobie, nauczyłem się, że jeżeli ktoś chce być z góry uczciwy i nie chce i wie, że się nie wysypie na późniejszym etapie, to on nie ma problemu z góry zapłacić i nie ma prawa się też o to obrazić, moim zdaniem, bo jeżeli ja komuś powiem, słuchaj, ja działam w ten sposób, że jeżeli chcesz u mnie treningi, no to ja zanim się w ogóle spotkam, no to ja biorę za trening, tak, bo po prostu dużo osób tak zrobiło, że ja przyszedłem, ich nie było, więc jeżeli ci to odpowiada, spoko. Ja już wiem, że jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić, to nie ma problemu z tym, że on przyjdzie, zapłaci z góry czy nie, bo to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o tą pewność. Fajnie, że właśnie poruszyliśmy ten temat. Te umowy, no to też jest, też działa i tu B2B i w B2C, bo myślę, że i klienci roszczeniowi tutaj fajnie załatwia sprawę dla ludzi, którzy myślą, że należy im się wszystko za nic. No i też między partnerami biznesowymi, tak? Czyli wywiązujemy się z tego, co zrobiliśmy.
No tutaj już Kamil Wasilewski, specjalistą branżowym, to do niego, prawda, są pytania konkretne, natomiast ja uważam, że należy tutaj jakby to regulować, żeby mieć jasność, tak?
Okej, czyli no tak, Kamila akurat znam, to wiem, bo on się zajmuje prawem głównie, tak? Jakbyśmy jeszcze powiedzieli tak w gwoli troszeczkę już końca o kliencie docelowym takiego studia, jak sobie to profilujecie, ile możesz zdradzić, ile Seba się nie...
Mogę zdradzić, bo to nie jest wiedza tajemna. Myśmy już chyba to nawet na przestrzeni naszej rozmowy poruszyli. Są to ludzie bardzo zabiegani, bardzo zapracowani, którzy no nie mają czasu po prostu, faktycznie nie mają czasu albo ochoty na uczestniczenie w tradycyjnych formach treningowych w tradycyjnym klubie, wielkopowierzchniowym klubie fitness. Chcą usługi dyskretnej i bardzo spersonalizowanej. To są osoby już na pewnym etapie rozwoju świadomości, które wymagają czegoś więcej, chcą, żeby im poświęcić czas. To są osoby, które, to też ważne, no nie liczą pięć dyszek w tą czy w tą. To nie jest, to w ogóle nie jest sposób myślenia o tym treningu, tak, czy o tym formacie biznesowym. My sprzedajemy karnety drogo, ale ta usługa jest dla osób, które no nie posługują się tymi kategoriami, a nie dałoby rady pięć dych taniej, tak? I tyle, więc jeśli pytasz mnie, kto jest takim klientem, nawet nie mogę powiedzieć, że to bardziej kobiety czy mężczyźni. Myślę, że to się rozkłada pół na pół, ale są to osoby po prostu świadome, które mają wymagania, nie mają czasu, a chciałyby postawić się do dobrego zdrowia, do dobrej kondycji, przywrócić jakość swojego życia. Osoby, które mają problemy no, natury rehabilitacyjnej też, prawda? Osoby starsze. No, czyli bardzo bogaty rynek, ale też wiesz co, ale też osoby bardzo sportowe, które trenują na co dzień aktywnie, a które szukają dodatkowych bodźców, czegoś, czego do tej pory organizm ich organizm nie znał, właśnie w postaci tego impulsu, który dociera do mięśni głębokich, pobudzając je do intensywnej pracy, a co za tym idzie, no dociera tam, gdzie ciężko dotrzeć w tych tradycyjnych formach treningowych, czyli uzupełnienie pewnego planu treningowego, tak?
Ja tak
jest to trening trochę dla wszystkich, wiesz, trochę dla wszystkich, ale z nastawieniem na tą grupę osób właśnie, o której powiedziałem na początku.
Okej. Ja tak ludziom, którzy nie byli na treningu EMS, to powiem tyle. Ja trenuję 9 lat sporty walki, przyszedłem na trening EMS i tydzień czułem. Także...
No właśnie widzisz, bo to jest trochę tak. Wszyscy, którzy hejtują, powinni przyjść, spróbować, zobaczyć, poczuć, co się zastanie za dwa dni i wtedy dopiero wypowiadać się na forum, prawda? A często odbywa się w internecie taka odwrotna, że tak powiem, kolej. Najpierw mówimy, a potem się przekonujemy. Najpierw się przekonajmy, potem mówmy. Internet dzisiaj jest świetnym narzędziem do tego, żeby się wypowiadać na prawo i na lewo. No ale wiesz... No.
Okej.
Okay. Kiedyś widziałem takie coś jak Michał Karnowski, taki, nie wiem, znasz pewnie Michał Karnowski.
No pewnie, tak? Pewnie Michał
zna. Tak, spotkał się ze swoim hejterem, nie? I wymierzył mu srogą karę. Nie wiem, dotrzyj do takiego filmiku. Filmik tak. Bardzo pouczający dla wszystkich, którzy się wypowiadają z daleka.
No to było super. To faktycznie to daje do myślenia i chyba ma tam, nie chcę teraz kłamać, ale ma naprawdę dużo wyświetleń.
Tak, no wiesz, no, chłop spokorniał, przeprosił i poszedł dalej jakby mądrzejszy o tą wiedzę, że hejt nie jest czymś, co powinno być uprawiane, no chyba, że face to face, prawda? Bo wtedy mamy jednak możliwość reakcji.
No to już, mi się wydaje też, że w pewnym sensie to jest inny format, inny po prostu człowiek, inny mindset, który może chcemy zmienić czy nie zmienić, ale to jest po prostu tak inny mindset, że aż niewyobrażalny, tak?
Wiesz, bo my wszyscy strasznie no tak na co dzień zatracamy. Ta epidemia szerząca się, czy niebawem być może już pandemia na świecie, pokazuje mi, kim jesteśmy jako człowiek w porównaniu z taką małą czerwoną kuleczką przedstawioną na grafikach, nikim tak naprawdę. To znaczy to jest w stanie całe nasze ego sprowadzić do poziomu podłogi. My powinniśmy być normalni dla innych, tak? I chcieć tego samego od innych. To znaczy szanować się nawzajem, nawet w ramach po prostu jakichś konkurencyjnych działań, szanować się nawzajem i mówić, okej, ty działasz, ja działam, każdy z nas ma swój pomysł, ale... Wiesz, no.
Masz fajne prosto, pojęcie też konkurencyjne.
Człowiek dla człowieka nie może być wilkiem, no po prostu, a jest często.
O, no to tak, zdecydowanie. Jakbyś miał powiedzieć jeszcze tak ludziom, którzy chcą iść własną drogą, powiedzmy w tym, czy w studiu treningu personalnego, czy w jakimś ogólnie w branży fitness, jakieś powiedzmy dwie, może nie case'y nawet, dwie po prostu takie rady, które będą mądrze brzmiały.
Znowu się powtórzę, przede wszystkim to nie jest żadne, to nie jest odkrywcze, ale bądźmy, to też jest taki slogan powtarzany, ale bądźmy autentyczni w tym, co robimy, nie zabijmy człowieka własną taką właśnie ultraprofesjonalizacją swojego przekazu, swojego języka, bądźmy normalni, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, uczmy się cały czas. Nie możemy uznać że wiem wszystko. Znaczy, takim mądrym hasłem, które prowadzi, powinno nas prowadzić, jest hasło wiem, że nic nie wiem. Zapewne sobie z wielu z was może sięgnąć, kto to wypowiedział, ale jeżeli uświadomimy sobie, że tak naprawdę ja wiem, że nic nie wiem, a co za tym idzie, powinienem nadal poszukiwać, no to będzie mi łatwiej w życiu. Doceniać wiedzę innych, doceniać warsztat innych, doceniać starszych kolegów. Nie być zakochanym w sobie, nie stawać przed lustrem i mówić sobie, Boże, jaki jestem fantastyczny, bo to jest bardzo niebezpieczne. No i tyle. W zasadzie dwie takie rady. Być człowiekiem autentycznym i takim człowiekiem, który chce się uczyć i rozwijać w oparciu o wiedzę innych.
Fajnie, fajnie połączone, bo generalnie takie dwie rady można ująć też troszkę w jedną, bo można powiedzieć, że jeżeli nie jest się takim nadętym człowiekiem i tylko jest się takim człowiekiem, który patrzy realnie na to, co się dzieje, to naturalnie też będzie chciał się uczyć od lepszych, bo będzie widział... Nie mam efektów, jakie chciałbym, więc muszę zapytać kogoś, kto ma, ponieważ ma może 15 lat doświadczenia więcej, albo nawet 20, więc on na pewno powie mi, co robić, czego nie robić, tak? Chyba, że no, różne są przypadki, nie chcę się wdawać w promile, tak? Ale po prostu mówię o ogóle. Mi się wydaje, że tak właśnie jest, nie?
Okay. No wiesz, jeżeli no, są takie osoby, ja obserwuję to często też w naszej branży, które posiadły wszelaką wiedzę, wszelką po prostu, no i bardzo im zazdroszczę. Bardzo im zazdroszczę tego no, dotknął ich palec Boży. Ja uczę się cały czas. Dzisiaj jestem na etapie chociażby w sieci Dreamboard MS, gdzie uważam, że ci, którzy przychodzą i chcą ten biznes otwierać, jestem w stanie pokazać im, na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagi, co jest rzeczywiście godne podnoszenia, bo nie ma tematu, że tak powiem, więc nie należy się tym zajmować. Myślę, że mogę doradzać w tym aspekcie, ale też odsyłam, ja to robię cały czas, do mądrzejszych ode mnie, bo nie uważam się za eksperta, tylko uważam, że ekspertem w naszym formacie jest na przykład Sebastian Goszcz, czy w innych formatach inni szkoleniowcy, a co za tym idzie, chcę, żeby ci ludzie czerpali od nich. No i tyle.
Dokładnie. Fajnie, dobra. Fajnie spuentowane i dziękuję ci bardzo za rozmowę, Michał.
Ja dziękuję wam serdecznie wszystkim i tobie, Kuba, za to, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy. I co, miłego dnia.
Dokładnie.
Dbajcie o siebie i myjcie ręce często. Myjcie ręce. Porządnie między palcami się myje ręce też.
Myjcie ręce, bądźcie normalni i uczcie się od lepszych od siebie. Dzięki. Cześć.
Tak jest. Trzymaj się. Hej.